Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest...
Paweł Szczepanik, dzień dobry Państwu.
Paweł, dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, że giełda zmienia sukcesywnie mnożnik kontraktów terminowych, czy z 10 zł na 20 zł. Tak, lata byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to się wszystko mnoży razy 10, teraz wszystko jest będzie inaczej, za sekundkę będzie wszystko razy 20. Ale to za chwilę, prawda? Jakbyś mógł powiedzieć, jak to mniej więcej będzie przebiegać? Bo teraz wiem, że giełda wprowadziła dla najnowszej serii i kiedy tak naprawdę przyjdzie taki moment, że wszystko będziemy mieli mnożone razy 20?
No w tej chwili mamy dwa mnożniki obok siebie po to, żeby inwestorzy się przystosowali do tej zmiany, przyzwyczaili się do nowego mnożnika, a już od marca 2014 roku będziemy handlowali mnożnikiem 20 zł za pump.
Czy to nie będzie tak, że zaczną handlować wtedy, jak wówczas to będzie najstarsza seria?
To znaczy, bo tak naprawdę mnożnik 20 został wprowadzony na życzenie inwestorów, którzy mówili, że zmienność WIG-20 jest na tyle mała, że ponoszą zbyt duże opłaty, grając na mnożniku razy 10. W momencie, kiedy pojawił się ten mnożnik razy 20 zł za punkt, czyli dwukrotnie większy, i te opłaty spadły o połowę, to trochę wygląda w ten sposób, jakby inwestorzy chcieli kupować paliwo na stacji benzynowej, płacąc 10 zł za litr, a nie 5 zł za litr, gdzie w przypadku mnożnika 20 płacimy o połowę mniejsze prowizje.
Tak, tak, ale chodzi mi o to, kiedy tak naprawdę inwestorzy przesiądą się na te kontrakty, które są z mnożnikiem 20?
Powoli, kiedy uświadomią sobie, że ponoszą dwukrotnie mniejsze koszty, to ci, którzy sobie to uświadomią, będą przechodzili natychmiast, bo to są pieniądze, które zostają w portfelu. Mhm. Ci, którzy nie zorientują się, że pojawił się mnożnik 20, no będą płacić te wyższe opłaty do końca i przesiądą się wtedy, kiedy w tabelce notowań nie znajdą...
Zabraknie im już,
tak? Tak, nie znajdą mnożnika 10.
Dobra. Dobrze, powiedzmy coś może słowo dla bardziej początkujących inwestorów, którzy czasem, ja często spotykam się z takimi opiniami, że ja nie gram na kontraktach terminowych, bo tam jest dźwignia. A dźwignia to wiadomo, jest wśród inwestorów kojarzone z czymś no, bardzo ryzykownym, w związku z tym troszkę się inwestorzy tego boją. Czy należy bać się dźwigni?
Można odpowiedzieć w ten sposób, że to, że się boją dźwigni, to bardzo dobrze, bo są ostrożni. Są rynki na świecie, gdzie dźwignia wynosi razy 100.
Na Forexie na przykład.
Na przykład na tak? Forexie. Kontrakt terminowy na S&P 500 wart 90 tysięcy dolarów jesteśmy w stanie kontrolować kwotą 400 czy 500 dolarów. Także w Polsce przy mnożniku 20 zł kwotą 3200 kontrolujemy wartość indeksu, wartość akcji wchodzących w skład tego indeksu na 50 tysięcy zł. Mhm. Nikt nie każe nam korzystać z tej dźwigni, bo to trochę jest na tej zasadzie, że mamy 100 tysięcy zł na rachunku i bierzemy kredyt z banku na 1 400 000 i za wszystko kupujemy akcje. Mało kto to robi. Nikt nie zrobi takiego kroku. W przypadku kontraktów, często początkujący, młodzi, żądni wielkich zysków, idą na maksymalnej dźwigni. To jest błąd.
A czy mają jakiś kapitał? Dzielą sobie przez aktualną wartość depozytu.
Dokładnie.
I wychodzi im, ile mniej więcej mogą kupić kontraktu.
Czyli mając 100 tysięcy zł, jestem w stanie kupić 30 kontraktów, prawda? I w tym momencie jakakolwiek mała zmienność rynku jest w stanie wyzerować nam pozycję. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mając na rachunku kwotę 100 tysięcy zł, kupić jeden kontrakt i kontrolować portfel 50 tysięcy zł.
Paweł, ty jesteś praktykiem. Powiedz mi jakieś takie, jakbyśmy mieli takie zalecenie dla początkujących inwestorów, bo jednak ta dźwignia no to jednak jest. Oczywiście można robić tak, jak ty mówisz, jeżeli ktoś ma 100 tysięcy zł, kupić mało kontraktów, żeby faktycznie tą dźwignię sobie samemu naturalnie zmniejszyć, ale ile według ciebie, jakby to chciał edukacyjnie się pobawić, ile trzeba mieć przynajmniej minimalnie pieniędzy, żeby móc kupić jeden kontrakt terminowy i żeby go ta dźwignia no, nie zabiła przy jakimś tam minimalnym ruchu przeciwko?
To jest bardzo dobre pytanie i w wersji lekko ostrożnej musi być to zabezpieczenie na 500 punktów, a w wersji maksymalnie ostrożnej, do której ja się skłaniam, to jest zabezpieczenie na kontrakcie na 1000 punktów. Czyli w przypadku kontraktu z mnożnikiem 10 jest to 10 tysięcy zł, w przypadku kontraktu z mnożnikiem 20 jest to 20 tysięcy zł w wariancie maksymalnie ostrożnym i w tym wariancie lekko ostrożnym 10 tysięcy zł.
I tak zalecasz inwestorom, tak?
To znaczy
tak?
poniżej 10 tysięcy zł na mnożnik 20 bym nie rozpoczynał handlowania, gdyż ta dźwignia wtedy jest zbyt wysoka.
No i to wtedy jest zbyt, to ja akurat już wiem po sobie, zbyt duże obciążenie takie psychiczne, że to już widać, ta tak, zmienność portfela, tak. Przy niewielkiej zmienności indeksu, zmienność portfela, ktoś gra z dźwignią, faktycznie no, działa na wyobraźnię inwestorów.
Ja zawsze zadaję takie pytanie inwestorom, bo wydaje mi się, że często inwestorzy robią podstawowy błąd. Uważają, że kontrakt służy do spekulacji na zasadzie za 2-3 dni będę miał depozyt razy dwa lub nie będę miał nic, a nie patrzą na rynek w taki sposób trochę inny, przykładowo MWIG 40 czy WIG 20 w 2013 roku urósł X%, prawda? Ten rok zresztą mieliśmy bardzo dobry. I warto sobie zadać pytanie, czy moja stopa zwrotu, czy mój portfel, który prowadziłem w 2013 roku, wyprzedził WIG 20, wyprzedził MWIG? Jeżeli odpowiedź jest negatywna, to być może warto kopywać indeks.
Tak, dokładnie, bo znaczy, że to by oznaczało, że jesteśmy gorszym inwestorem od rynku, to czemu nie skupiać całego indeksu? Właśnie jakie są podstawowe zalety kupowania tak szeroko rynku, całego indeksu?
No, zalet jest mnóstwo. Przede wszystkim to się jest tylko jedna wada, że nie ma emocji żadnych. Jesteśmy gramy leniwie.
Profesor Zaleśkiewicz usłyszał, że nie ma emocji.
Bo, dokładnie. Natomiast zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, mamy dywersyfikację tanią. Bo w przypadku kupna 30 akcji musimy ponieść odpowiednie koszty. Tutaj tych kosztów nie ponosimy. Czyli mamy załatwioną sprawę dywersyfikacji. Jak wiemy z teorii Markowicza, minimum 30 spółek powinno znajdować się w portfelu. 20 to już jest taki minimum, które pozwala
tak,
na
dywersyfikację. Tak, to ja nie znam inwestora indywidualnego, który ma 23
spółki. Tak, więc mamy dywersyfikację. Kolejna rzecz. Moim zdaniem, to jest moja taka teoria, indeks nigdy nie zbankrutuje, on zawsze musi rosnąć. Czyli jeżeli spojrzymy na to, co się działo na Dow Jonesie za ostatnie 20-30 lat, jeżeli spojrzymy na WIG za ostatnie 20 lat na polskiej giełdzie, to te indeksy są stworzone, aby rosnąć. Dlaczego tak się dzieje, ktoś zapyta? No dlatego, że spółki, które są złe, wylatują z indeksu, przykładowo z WIG-u 20, PBG, Bioton, Polimex, ich już nie ma.
Są wymieniane na
dobre
spółki.
Są wymieniane na nowe spółki i ten indeks jest stworzony w długim okresie, aby rósł, bo jeżeli spółki będą słabe, będą zastąpione, czyli indeks tam nigdy nie zbankrutuje.
Tak. Tak, tak.
Czyli
tak,
jeżeli
tak,
ktoś nie ma czasu na analizę fundamentalną, bo ja nie mówię, że to jest jedynie dobre rozwiązanie, ale wyobraźmy sobie, że mamy kogoś, kto jest zajęty zawodowo, nie ma czasu analizować rynku fundamentalnie, nie ma czasu na czytanie portali, bo oczywiście mamy wyśmienitych analityków fundamentalnych, mamy portale, gdzie można z tą analizą się zapoznać, ale to też wymaga czasu inwestora. A jeśli on nie ma czasu, no to ma do wyboru albo oddać pieniądze do funduszu i zapłacić prowizję za zarządzanie, lub samodzielnie kopiować indeks.
No jedną z takich metod jest kupno kontraktu.
Tak, to jest jedna z metod, bo to nie jest jedyna słuszna. Tu nie chodzi o to, że ja uważam, że jest to jedyna słuszna metoda inwestycyjna.
Nie, można też ETF-a na WIG 20 kupić, tak?
Można też odrobić lekcję i stworzyć swój portfel inwestycyjny.
Ale to jest czas, o którym mówisz i to jest
ponadto to jest dla tych inwestorów, którzy przez moment mogą się zastanowić, czy ja jestem zadowolony ze swoich wyników, czy jestem lepszy niż indeks za ostatnie 2-3 lata. Jeżeli nie, to być może część kapitału poświęcić na taką prostą, prymitywną strategię kopywania indeksu.
No tak, no i to rozwiązanie, o którym mówisz, faktycznie pozwala, bo jeżeli samemu byście sobie jakiś portfel dobrali, nie wiem, coś tam z WIG-u 20, z WIG-u 30, to zawsze jest szansa, że załapiemy się na PBG i Bioton. A jak kupimy tak, zainwestujemy tak indeksowo, no to unikniemy tego ryzyka.
To też tak? Doskonała uwaga, bo te spółki będziemy musieli wymienić, tak jak instytucje, no to muszą ze swoich portfeli usunąć spółki, które z indeksu wychodzą. Przykład Agory. Była sprzedawana Agora, bo z indeksu wylatywała, a na jej miejsce wchodzi inna spółka. Natomiast tutaj, posiadając kontrakt, dzieje się to automatycznie.
Mhm. Dobrze. A jakie są w chwili obecnej opłaty, jakbyśmy chcieli jednak tak sobie, nie wiem, w średnim terminie kupić taki kontrakt na WIG 20, czy tam za sekundkę na WIG 30, to ile nas to kosztuje?
No to jest właśnie kolejna rzecz, bo
jak to się różni w stosunku do tego.
To jest bardzo interesująca sprawa, bo przede wszystkim tak, bo inwestorzy robią podstawowy błąd, że cały czas operują depozytem. I mówią tak, płacę 7 zł od kontraktu, depozyt wynosi 3200 i z tego liczą stopę procent prowizji. A co zrobią wtedy, kiedy depozyt będzie wynosił złotówkę na przykład? Może tak być. Któreś biuro maklerskie, to jest oczywiście w tej chwili fantazja, powie, depozyt od dzisiaj wynosi 1 zł.
Czy biuro maklerskie wziąłby ryzyko na siebie?
Nie, ryzyko na siebie.
Rozumiem, że przykład akademicki, proszę bardzo.
Przykład akademicki.
Tak, to byłoby.
Ale tak, tylko że przykład akademicki
wcale. To 700% prowizja by była dla tak myślącego inwestora.
Przykład akademicki to jest tylko złudzenie, że to jest przykład akademicki, bo proszę zwrócić uwagę, że depozyt na kontrakt S&P 500 w Stanach wynosi 2000. $2800, nocny tam plus minus $20. Natomiast dzienny day tradingowy wynosi około $2200. I biura maklerskie, w tej chwili platformy internetowe, biorąc ryzyko na siebie, oferuje depozyty $400 lub $500. W tej chwili już są wysyłane maile do wielu klientów, iż jeżeli będziesz zamykał te prowizje w ciągu, przepraszam, będziesz zamykał pozycję tego samego dnia i deklarujesz, że zrobisz minimum 10 kontraktów obrotu dziennie, $300 depozyt. Mhm. Więc wizja, że depozyt wynosi jeden, jest oczywiście śmiesznym żartem, ale może się zdarzyć, że któryś biuro maklerskie powie połowę depozytu.
No, przy zwiększającej się konkurencji nie byłbym zdziwiony, jakby te biura faktycznie tak schodziły po
może tak się stać.
I powiedzmy sobie, w okresach troszeczkę niższej zmienności na przykład.
Dokładnie.
Tak?
I teraz opłaty. Kupując jeden kontrakt na FW20 z mnożnikiem 20 zł, zapłacimy średnio, jeżeli jest się członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 7 zł.
Przykładowo. Tak.
Od wartości zlecenia na 47 tysięcy złotych, czyli to jest 0,14%. Kupując akcje, nawet przy prowizji liniowej 0,25, to też jest prowizja taka, którą dostają członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, plus minus, to jest 117,5 zł w jedną stronę, czyli za otwarcie i zamknięcie tych akcji płacimy 221 zł, czyli zapłacimy 15-krotnie mniejszą prowizję. No i teraz trzeba się zastanowić, żeby każdy inwestor, chociażby ten, który nas słucha w tym momencie, zastanowił się, ile ja pieniędzy, handlując akcjami, zostawiam w biurze maklerskim, a ile mógłbym zaoszczędzić, gdybym kopiował indeks. Bo tu nie chodzi o tego inwestora, który nie chce, bo ten, który nie chce kopiować indeksu, ma sukcesy, w porządku. Tylko mówimy o tym inwestorze, który chce się zbliżyć do indeksu, przykładowo MWIG-u, czy WIG-u 20, no i ma do wyboru, czy kupić te wszystkie akcje, co zajmuje czas, praca, czy kupić po prostu kontrakt.
Jasne. Dobrze. A Paweł, powiedz mi taką rzecz, jeszcze chciałem podpytać, no bo kontrakty są teraz te najpopularniejsze, na WIG 20, zaraz na WIG 30, to są kontrakty na indeksy cenowe. Na jakie ryzyko muszą uważać inwestorzy w przypadku wypłacania przez duże spółki wchodzące w skład tych indeksów dywidend? Na przykładu, co się dzieje z indeksem i co się dzieje potem też z kontraktem, jak na przykład takie PZU wypłaca dywidendę?
Tak. To oczywiście frustruje graczy, którzy analizują wykres WIG-u 20 z punktu widzenia analizy technicznej.
Tam jest wyrwa.
Tak, bo pojawiają się pewne nieścisłości na wykresie. Natomiast kontrakt terminowy, on uwzględnia tą wypłatę dywidendy i on już bardzo często jest handlowany z uwzględnieniem odcięcia dywidendy z indeksu. Czyli dziwimy się nieraz, indeks przykładowo WIG-20 jest na poziomie 2600, a kontrakt będzie handlowany na poziomie 2500. Czyli w tym momencie, to jest super uwaga, nie będziemy otrzymywać dywidend z akcji, które byśmy
gdybyśmy kupili te akcje, jakiś tam portfel.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. W tym momencie te mniejsze opłaty, które tutaj ponosimy, jest w stanie zrównoważyć nam dywidenda, która wpływa. To jest faktycznie bardzo modny trend ostatnie 2-3 lata, gdzie te spółki z WIG 20 te dywidendy wypłacają. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kopiować indeks, a dodatkowo kupić te akcje, które te dywidendy płacą.
Dobra. Powiedz mi jeszcze o tych kosztach. Wróćmy do kosztów. Powiedz mi, jaki wpływ na portfele inwestorów będzie miało, w szczególności tych handlujących w odrobinę krótszym terminie, ta zmiana mnożnika z 10 zł na 20 zł?
No tutaj sprawa jest w ogóle bezdyskusyjna, bo wprowadzenie, już mówiłem o tym na początku, wprowadzenie dwukrotnie większego mnożnika zmniejsza koszty inwestycyjne o połowę. No i teraz zastanówmy się, jak wygląda skala. I wyobraźmy sobie aktywnego inwestora, w cudzysłowie, który kupuje i sprzedaje dwie sztuki kontraktów na WIG 20 z mnożnikiem 10 tylko raz dziennie. Czyli średnio aktywny raz dziennie dokonuje transakcji kupna i sprzedaży dwóch sztuk. To proszę zwrócić uwagę, że przy prowizji 7 zł za kontrakt zapłacimy dziennie 28 zł. Po 20 transakcjach koszt ten wyniesie 560 zł. Jeśli ktoś handluje często i wykonuje transakcje raz dziennie, to po roku zapłacił 6720 zł prowizji. Dokonując tych samych operacji na kontrakcie z mnożnikiem 20, zapłaci w prowizji 3360 zł. No i mamy dzisiaj 6 grudnia, zbliża się gwiazdka.
To Mikołaj dzisiaj jest. Dziękuję.
Te pieniądze, tak, które zostaną, te 3360 może wydać na prezenty Mikołajowi.
Tak, wiesz co, jak sobie tak jak tutaj analizowałem, jak giełda tak zmianę najpierw proponowała, później wprowadzała, że dla inwestorów, którzy handlują przynajmniej dwoma kontraktami, Nie zmieni się nic. Poza tym, że będą mieli niższe prowizje.
Dokładnie tak.
Tak, chyba czy jakaś inna zmiana? Nie, chyba nie. Nic innego się nie zmieni. Bo oni zawsze kupowali 2, 3, 4 kontrakty, a będą kupowali 1, 2 i to będą tak...
Tak, tu tak. Mają, to jest, tutaj nie ma żadnej wady. Mało tego, jeszcze można, ktoś powie, bo tam jest mniejsza płynność, prawda, na kontraktach z mnożnikiem 20.
No, to się zaraz pozmienia. Tak?
Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że jakiekolwiek odchylenie od modelu wprowadzi nam arbitraż. Czyli jeżeli mamy kontrakt z mnożnikiem 10, 2501 nas sprzeda, to nie może być tak, że nam na kontrakcie z mnożnikiem 20 będzie zupełnie inna cena. Bo w tym momencie jesteśmy w stanie dokonać arbitrażu między seriami. Mało tego, to już nie siedzi człowiek przy komputerze, który to robi, tylko włączy się komputer, który po prostu tą transakcję...
Tak, to instytucje, więc, jakieś tam... No...
Więc o płynność bym się nie obawiał, szczególnie, że no, przeciętny inwestor no, jest w stanie grać do 10 sztuk kontraktów, prawda, jednorazowo. Mhm. Są oczywiście tacy, którzy zawierają większe pozycje, ale przeciętnie to jest 2, 4, no, do 10 maksymalnie w jednym zleceniu, prawda?
Ja bym się nie obawiał tej, nie wiem, chwilowej, niskiej płynności na tych nowych kontraktach, no bo to za sekundkę
tak,
nie ale... będzie wyboru, ta seria się stanie najstarszą i się
ten
inwestorzy
brak,
hurtem na
tak,
to przesiądą.
Ale ten brak płynności, on też z czegoś wynika. Moim zdaniem, bo można zadać sobie pytanie, dlaczego jest większy obrót na kontraktach z mnożnikiem 10, aniżeli to no, bardziej atrakcyjny, tańszy, mnożnik 20, a jednak ten obrót nie przeniósł się. Moim zdaniem wynika to z pewnych modeli, kiedy były otwierane pozycje, pewnych arbitraży, pewnych modeli, które budowały instytucje, czyli przykładowo mamy otwarty arbitraż, mamy otwarte koszyki na spółki z WIG-u 20, te kontrakty już są otwarte, te pozycje.
Nie, oni to trzymają cały czas, tam się dzieje.
I do wygaśnięcia serii on będzie trzymany. Mało tego, to jest też taka trochę samonapędzająca się spirala, czyli instytucja otwiera na dziesiątce, bo jest duży wolumen na dziesiątce, i nie może przejść na 20, bo instytucja otwiera trochę większe pozycje.
No tak.
Prawda? 500 tysiąc kontraktów.
Tak.
Ta część inwestorów indywidualnych, która gra pojedynczymi sztukami na kontraktach, pojedynczymi, czyli do 10-20 sztuk, myślę, że już częściowo się przenosi, bo wyliczenie kosztowe jest no, tutaj bezdyskusyjne.
Jasne. Znaczy, no, poza tym czas płynie szybko, to raptem tam 9 miesięcy upłynie i już wszyscy będą bez wyboru, będą grali na 20. Ja chciałem się zapytać jeszcze o już tak na zakończenie, jak to jest troszkę z krótszym terminem, bo pierwszy taki jakby wniosek obserwatorów rynku, jak giełda zapowiedziała te zmiany, była taką, że o, proszę bardzo, teraz będzie można już zarabiać pieniądze przy zmianie o jeden punkt. Jeden punkt. Powiedz mi, jak są, nie wiem, twoje zalecenia dla inwestorów, z którymi ty się spotykasz, jeżeli chodzi o day trading na polskim rynku. Czy to jest opłacane na polskim rynku? Czy tych day traderów jest dużo? No w końcu, no, zawsze kontrakt na WIG 20, giełda się chwaliła, że to jest sukces. Sukces, bo i tam jest bardzo dużo inwestorów indywidualnych, którzy właśnie są tak, no, handlują na krótki termin i zapewniają tę płynność.
To znaczy, jeżeli chodzi o day trading, taki typowy day trading, czyli kupno-sprzedaż kontraktu tego samego dnia, to tutaj stajemy przed następującą barierą. Bariera pierwsza to są koszty, ale koszty ponoszą wszyscy i nie ma tak, żeby instytucja finansowa prowadziła obrót bez pobierania prowizji i często jest taki argument, że te koszty są duże. No właśnie giełda zmniejszyła te koszty o połowę, więc to jest piękny krok. I teraz co dalej? Jaki jest druga bariera w day tradingu? To jest zmienność. Średnia, czyli średni ATR na polskim rynku to jest około w tej chwili 40 punktów, między 20 a 40 punktów. Dla tych, którzy przypominam, ATR jest to odległość maksimum od minimum danego słupka i on wynosi około 40 punktów. W czasach kryzysu 2008 rok to było 80 punktów, kiedy była komunikatowe.
Po załamaniu tam.
Tak, ale te nie tak dawno, kiedy zwróćmy uwagę, jakie były piękne obroty, kiedy były komunikaty OFE i rynek spadł jednego dnia ponad 100 punktów. Wtedy day traderzy mają raj, bo nie ma takiej możliwości, żeby kupić dołek i sprzedać szczyt. No nie oszukujmy
się. To się udaje raz bardzo rzadko, ale z reguły się nie udaje. Tak?
Dokładnie.
To jest marzenie każdego inwestora,
tak,
który się raczej nie
stara. Czyli z tych 40 punktów statystycznie jesteśmy w stanie wziąć 1/5 ruchu.
Czyli bardzo mało.
Bardzo mało, czyli 8 punktów. Mhm. To teraz jeżeli przy 8 punktach zapłacimy prowizję nawet 1,5 punktu w obie strony i do tego dołożymy podatek od zysków kapitałowych, nagle okazuje się, że mamy koszty w granicach 40% w przypadku wszystkich transakcji udanych.
No,
a nie ma inwestora, który
a jeszcze
wszystkie...
trzeba doliczyć te kilkadziesiąt procent nieudanych.
Dokładnie.
No i
jeżeli uwzględnimy
problem, tak?
transakcje nieudane, to się okaże, że nawet będąc doskonałymi graczami, połowę naszych zysków będziemy oddawać innym. Czyli w momencie, kiedy kiedyś powinien nam się noga, my zostaniemy z niczym, a zapłacimy wielkie opłaty. I teraz co z tego wynika? Wynika z tego to, że taka opłacalny według mnie handel to jest targetowanie się na minimum 30 punktów w przypadku polskiego rynku lub więcej. Czyli otwieramy pozycję po 2600, staramy ją się zamknąć po 2630, to jest minimalny zasięg. Dużo lepiej by było, no, to się każdemu spodoba, gdyby to było 60-70 punktów, a jednocześnie tak. Jest to niemożliwe w ciągu jednej sesji giełdowej. Tydzień temu była taka możliwość, że faktycznie kontrakty zrobiły taką długą świecę, indeks WIG20 wzrósł 3%, ale nie każdy sobie zada pytanie, ile razy w ciągu roku WIG20 rośnie 3%, wtedy wszystkie media bębnią, jaki to wspaniały ruch mieliśmy na giełdzie. Z reguły te zmiany są mniejsze.
Tak.
W związku z tym musimy, moim zdaniem, czasowo handlować w perspektywie 2-3 sesji, często to będzie tydzień lub dwa. Bo musimy postarać się wziąć z ruchu, no moim zdaniem to jest minimum 30 punktów, taka optymalna wartość.
Z tych zyskownych transakcji, tak. Po to, żeby przykrywać te wszystkie prowizje, podatki, tak. I te stratne.
Dokładnie.
Znaczy, no, na szczęście podatek policzymy już od netto z wyniku.
Zresztą podajmy pewne wartości, bo w tym momencie, kiedy przy mnożniku 20 zł mamy, przy prowizji 14 zł za otwarcie i zamknięcie pozycji mamy 600 zł zysku, to w tym momencie to stanowi 2,3% wartości transakcji, ale już nie 40%, tylko 2,3% według wartości depozytu. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że inwestujemy z dźwignią razy 20, no to trzymamy prowizję na poziomie 0,115% wartościowo. To w tym momencie no to jest od zaangażowanego kapitału, czyli w tym momencie mamy najniższą możliwą prowizję na rynku w Polsce. Przy mnożniku razy 10 ona wynosiła 0,23. I to, że się im target po otwarciu pozycji jest większy, to wtedy zachowujemy relację zysku do ryzyka. Proszę Państwa, też nie da się handlować. Jeżeli będziemy ryzykować 2, chcąc zarabiać 1, to przy 80 transakcjach udanych i tak wyjdziemy na 0 i poniesiemy tylko koszty. Dopiero kiedy zysk będzie przynajmniej 1,5-krotnie przekraczał ryzyko, w długim terminie będziemy w stanie wyjść na plus.
No pod warunkiem, że mamy taką metodę inwestycyjną, która nam to zapewni.
Pod warunkiem, że mamy taką strategię, ale nawet mając taką strategię, handlując w day tradingu i targetując się na 8 punktów, ryzykując 4 punkty i płacić 40% prowizji lub 50% koszty od naszego zysku, nie ma szans, żebyśmy wyszli na zero. Więc wydłużenie ramy czasowej naszej strategii i jednocześnie zmniejszenie kosztów o połowę, które mamy dzięki temu, że giełda wprowadziła mnożnik 20 PLN, może być już bardzo fajną przepustką do stosowania strategii inwestycyjnej, bo nawet 2,3% od wartości depozytu to już jest zupełnie dobra wartość.
Dobrze. Paweł, już na koniec Cię zapytam. Czy przywitałbyś chętnie kontrakty o jeszcze wyższym mnożniku?
Jak najbardziej tak, dlatego że tak naprawdę dźwignię reguluje sam inwestor. Bo już mówiliśmy dzisiaj o tym, że nie mamy przymusu korzystania z tej dźwigni.
Tak, że tak, gry na pełnym ryzyku i tak dalej. Jasne. A nie uważasz, że to wówczas, na przykład, że giełda, bo chyba był w pewnym momencie taki pomysł, żeby ta dźwignia była jeszcze wyższa, znaczy nie, przepraszam, mnożnik, żeby był jeszcze wyższy, ale czy nie byłoby to odcięcie tych takich bardzo początkujących inwestorów, którzy się uczą i grają sobie tym jednym kontraktem?
Jak najbardziej, tak. Więc tutaj jest, pamiętajmy o jednej rzeczy, że przy mnożniku 20 wartość portfela zaangażowania to jest 50 tysięcy złotych. Każdy wyższy mnożnik faktycznie odcinałby
coraz z tych mniejszych inwestorów.
Jak najbardziej.
To chyba te 20 to było, jest takim kompromisem, tak? Bo jest, w pierwszym, tam chyba, mam wrażenie, propozycji giełdy to nawet chyba, że 100 miał wynosić.
To by było zbyt dużo, to byłoby bardzo dobre dla instytucji lub dla faktycznie wyrafinowanych inwestorów, którzy handlują dużymi ilościami. To zwiększenie, które obserwujemy, i wydaje mi się, że jest optymalne, dlatego że jesteśmy blisko tego, co było kiedyś, a mamy ścięcie kosztów o połowę.
Czyli taki dobry kompromis. No okej, okay, będziemy obserwowali, prawda, jak to się po kolei te serie wymieniają, jak to wszyscy przyjdą. A powiedz mi jeszcze, już ostatnie pytanie na zakończenie, czy według Ciebie jakaś zmiana, nie wiem, już chodzi o zmienność, czy jakiś w ogóle charakter rynku nastąpi, jak inwestorzy w całości już przejdą z kontraktów na WIG20 na kontrakty na WIG30?
Zmienność myślę, że nie. Ta zmienność pozostanie tak naprawdę. Tak naprawdę, no weźmy pod uwagę, że w WIG-u 20 czy w WIG-u 30, który będzie, dalej będzie rządziła Wielka Piątka, prawda?
A, no tak,
czyli
tak,
PKS-a, tak. PKO BP, PKN, KGHM i ta kolejne pozycje się zmieniają. Kiedyś te PSA była takim fajną
PZU teraz, prawda? Tak.
PZU, dokładnie, które wskoczyło na miejsce. No i pozostałe 3-4 spółki czasem coś tam się pojawi, ale ta Wielka Piątka rządzi, prawda? A też nie wymagajmy, żeby nagle na bankach dochodziło do zmienności 6-8% w ciągu jednego dnia, no bo znowu wiarygodność tych spółek jak gdyby nam spada, więc my jesteśmy skazani na brak zmienności, w związku z tym ten ruch i przejście na ten mnożnik 20 no, był jedynym rozwiązaniem, aby móc na tej zmienności zaistnieć.
No, żeby to giełda też chce rozwijać rynek, więc to jakiś taki krok, żeby to było, coś się działo, jest, wydaje mi się, fajne. Fajne. Dobrze, Paweł, dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, to był podcast Echa Rynku, dzisiaj moim gościem był
Paweł Szczepanik.
Do usłyszenia następnym razem.